Nauka XXI wieku. Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas. Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. Witam serdecznie, przed mikrofonem Borys Kozielski, Nauka XXI wieku, podcast, którego możecie słuchać na żywo w Radio Wnet, www.radiownet.pl, w czwartki właśnie po godzinie 11, ale chyba wygodniej jest sobie ją pobrać po prostu, ten podcast ze strony nauka.vt.pl. Tam sukcesywnie zamieszczamy wszystkie odcinki. Jeśli ktoś coś przegapił, to nic straconego, może tam sobie wejść, pobrać, odsłuchać. Tematy bardzo ciekawe. Tydzień temu mieliśmy tutaj z nami profesora Marka Demiańskiego, który nam bardzo ciekawe rzeczy opowiadał o zaćmieniu Słońca. Wydawałoby się takim zwykłym zjawisku i właściwie nic taki normalny człowiek nie może z tego wywnioskować, ale naukowcy bardzo dużo informacji w ten sposób uzyskują. Jak ty wspominasz, tato, ten pobyt profesora tutaj u nas, Marka?
No, trzeba przyznać, że był bardzo interesujący i dużo takich świeżych wiadomości na temat Słońca i troszkę szerzej astrofizyki przekazał. Zawsze jak zwykle jest dobrym popularyzatorem wiedzy i mówi bardzo interesująco na te tematy.
No właśnie, i tak akurat nam się trafiło, że dzień wcześniej, przed tym podcastem, odkryto gwiazdę, o której właściwie no, nikt nie podejrzewał, że może aż tak wielka gwiazda istnieć, prawda? Bo rozmawialiśmy o tym, że odkryto we wszechświecie, no gdzieżby indziej, olbrzymią gwiazdę, która ma blisko 300 mas Słońca. Do tej pory znaliśmy takie gwiazdy, które mają 50 mas Słońca albo 25. Natomiast to chyba takie, no nie wiem czy przełomowe, ale wydaje mi się, że takie niezwykłe odkrycie, że w ogóle taka gwiazda może istnieć, prawda? To też rozmawialiśmy o tym, że ona właściwie za lada moment się rozpadnie chyba. No ale to odsyłam was do nagrania, które jest na stronie nauka.vt.pl. Tam znajdują się właśnie wszystkie odcinki i ten z ostatniego tygodnia również. Ale mam dla ciebie list do przeczytania od pana Dariusza, który napisał do nas już jakiś czas temu. Próbowałem ci go przesłać Gmailem, ale no, gdzieś tam zaginął po drodze, więc po prostu ci go przeczytam. Witam serdecznie. Na początek chciałbym pogratulować naprawdę dobrego podcastu. Słucha się go rewelacyjnie, tym bardziej, że jest to chyba jedyna taka audycja w polskim internecie. Studiowałem fizykę, ale skończyłem jako programista, więc czasem miło sobie posłuchać panów i przypomnieć sobie czasy studiów, no bo jak słucham pana taty, to od razu przypominają mi się moi profesorowie z UMK, czyli z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mam nadzieję, że kolejne odcinki pojawią się wkrótce, bo mieliśmy taką przerwę małą. Jeszcze raz podkreślam, naprawdę rewelacyjny podcast. Jestem pewien, że macie mnóstwo słuchaczy. Rozumiem, że nie każdy lubi słuchać o nauce, ale na pewno jest dla was nisza na rynku, którą możecie zapełnić. Czekamy na więcej. No więc robimy te więcej. Udaje nam się co tydzień spotkać i omawiać ciekawe nowe zdarzenia dotyczące głównie fizyki, bo mój tata jest profesorem fizyki na Politechnice Warszawskiej już od 40 lat ponad, 45 prawie.
Tyle ile ty masz lat, Borys.
No dokładnie. I dostaliśmy również pytanie, bo mamy takich słuchaczy, którzy no, są tylko słuchaczami, ale mamy też takich słuchaczy, którzy prowadzą własne podcasty. Łukasz Lubiński jest właśnie podcasterem, który robi podcast na temat energetyki i techniki jądrowej. Ten podcast również możecie znaleźć na www.radiownet.pl. I Łukasz Lubiński właśnie tutaj wysłał do nas dwa pytania. I postaramy się, znaczy ja to się nie postaram, ale mam nadzieję, że... Znaczy ja bym mógł odpowiedzieć, ale tak słabo raczej, także to bym ciebie poprosił o odpowiedź, tato. Moje pytania może nie są zbyt ciekawe, ale zawsze mnie to interesowało. No to zainteresowanie jest najważniejsze właśnie, prawda? Ciekawe. Pytania są, zawsze warto je zadawać, nawet jeśli wydają się, że nie wiem, że są niewłaściwe, niestosowne, ale dlaczego nie? No przecież człowiek szuka, poszukuje odpowiedzi na swoje pytania i dlaczego ma nie zadawać pytań? Nikt tutaj nie będzie się śmiał z takich pytań. Zresztą tutaj to nie jest wcale śmieszne pytanie, bardzo ciekawe. To, no to czytam po prostu pytanie. Mówi się, że atom to niepodzielna cząstka. Istnieją jednak kwarki, leptony i tak dalej. Czy w takim razie kwarki to jeszcze mniejsza część atomu? Czy można powiedzieć, że atom można podzielić? Takiego podziału bodaj dokonał Lederman w książce Boska cząstka. To jest takie pytanie. Czyli tak, czy w takim razie kwarki to jeszcze mniejsza część atomu?
No tak. Atom, nazwa atom pochodzi od właśnie słowa, że niepodzielny, najmniejsza część materii i właściwie jeszcze od Demokryta, swojego czasu starożytnego uczonego z greckiego. No, wtedy wydawało się, po pierwsze, w ogóle nie było pewne, że istnieją atomy. On sobie tak wymyślił, że tak powiem, postawił taką hipotezę i ona przetrwała przez długie lata. No, nie wszyscy w to wierzyli i nawet do tego stopnia, że jeszcze pod koniec XIX wieku jeszcze było dosyć sporo poważnych uczonych, którzy wątpili, a szczególnie tak zwanych fizykochemików, którzy wątpili w istnienie atomu. A przy okazji warto powiedzieć, że jednym z takich, znaczy bardzo ważnych, no bardzo, że tak powiem, istotnych uczonych, to był Boltzmann, w XIX wieku działał. I właśnie on oparł swoją teorię kinetyczną materii, rozwinął ją bardzo ładnie i wytłumaczył właściwie prawie wszystkie zjawiska termodynamiczne istnieniem właśnie, no nie tyle może atomów, ile cząsteczek chemicznych, prawda, że powietrze składa się właśnie z tych cząsteczek. No i przy okazji właśnie dlatego o tym mówię, że historia nieraz różne płata figle. No właśnie Boltzmann, uczony austriacki, był ośmieszany przez właśnie przeciwników atomowej teorii, że istnieją atomy w ogóle.
No to prawda? Tak zwykle bywa, jak ktoś coś nowego wymyśli, odkrywczego bardzo i takie, co się tak wydaje śmieszne na początku. Chyba.
I napady tych fizykochemików z owego czasu, pożal się Boże, chociaż oni w swojej dziedzinie dużo zrobili, tym niemniej były bardzo kąśliwe do tego stopnia, że Boltzmann popełnił samobójstwo. I to popełnił samobójstwo z tego właśnie powodu, że był zaszczuty przez tych przeciwników zasadniczych idei, z którymi on, na których oparł swoją teorię. No dzisiaj znamy rozkład Boltzmana i cały szereg innych, no, stworzył podstawy teorii molekularnej budowy materii. No i o dziwo, że trochę się pospieszył, bo gdyby poczekał jeszcze niecałe 4 lata, około 4 lat, to był dowód bardzo taki przekonywujący odnośnie ruchu Browna, mianowicie nasz rodak Smoluchowski i Einstein równolegle napisali teorię, znaczy wyjaśnili, na czym polegają ruchy Browna, które w owym czasie wydawały się takim perpetuum mobile. No i oparli właśnie to na, udowodnili, że to właśnie istnieją cząsteczki, prawda, i te atomy, które są tymi jak gdyby niepodzielnymi. I
teraz czyli cztery może, lata później, tak?
Cztery lata wystarczyło, żeby on by odniósł wielki triumf właściwie swoich założeń, swojej teorii.
Czyli nie załamujcie się odkrywcy jednym słowem.
I nie dajcie się zaszczuć.
Tak, to trudne.
Bo nie zawsze ta krytyka na ogół jest cenna, ale nie zawsze ta krytyka jest pożyteczna, nieraz może być niszcząca, jak w tamtym przypadku. Szkoda. No ale tak się zdarzyło. To tak przy okazji. A pytanie dotyczyło niepodzielności, prawda?
No to wtedy myślano, że atom jest właśnie taką niepodzielną, dokładnie, jedyną jakąś tam cząstką.
Najmniejszą cząstką materii.
No i w sumie coś z tego zostało chyba, bo tak naprawdę to mamy atomy jakichś pierwiastków i one, jeśli je podzielić, no to już przestają mieć swoje cechy, tak?
To jest... Dokładnie. Tak, tak, właśnie o to chodzi, że to jest, można powiedzieć, atom jako taki, prawda? To jest najmniejsza cząstka materii, która niesie w sobie jeszcze, no może nie wszystkie, ale podstawowe cechy pierwiastka, czyli materiału, z którego składają się te atomy, znaczy się. To znaczy, na przykład wodór jest gazem, prawda? I pojedyncze atomy, jeżeli dałoby się nawet, znaczy, a daje się w specyficznych warunkach tak zrobić, żeby cząsteczki, bo zwykle wodór występuje w normalnych temperaturach, zwykle występuje w postaci cząsteczek H2, prawda? To my wiemy z chemii. No, ale w niektórych przypadkach da się uzyskać wodór czysto atomowy, czyli rozbić te cząsteczki, które normalnie są posklejane, bo po prostu dwa atomy razem tworzą tą cząsteczkę. No i teraz, jeżeli weźmiemy ten atom wodoru pod uwagę, na przykład, to okaże się, że on już jest, to jest ta najmniejsza cegiełka, prawda, z której się składają wszystkie, w ogóle całe gazy związane z wodorem, znaczy wodoru, gazy wodoru w każdym przypadku. No i gdyby taki atom rozbić, co to znaczy rozbić atom? Wiemy, że atom wodoru to jest, można w dużym przybliżeniu powiedzieć, że to jest taki twór, że tak powiem, podobny do, znaczy po orbicie, maleńkiej kołowej orbicie krąży sobie elektron, a w środku tego znajduje się, tak jak Słońce, powiedzmy, a Ziemia obiega naokoło Słońca, więc w środku, jeżeli to zmniejszylibyśmy tam miliardy miliardów razy, prawda, to doszlibyśmy właśnie, że tam jest takie jąderko małe, czyli proton w tym przypadku. Proton, który zawiera, prawda, cały ładunek masy, że tak powiem, czyli całą masę atomu, dowolnego atomu, cała masa jest zgromadzona w jądrze.
Bo ona jest tak dużo większa od masy elektronu, że właściwie ta masa elektronu tak, nie ma znaczenia. Tak?
Około 2000, niecałe 2000 razy większa masa jądra, masa protonu od masy elektronu. Więc jasno jest rzeczą, że elektron, tak jak pchełka, prawda, naokoło ciężkiego. Chociaż sam proton jest też nieduży, prawda? Czyli widać, że można oddzielić ten elektron od protonu i dostajemy wtedy oddzielne dwie cząstki, prawda? I atom jak gdyby przestaje istnieć, ale ten proton może w każdej chwili przyłączyć elektron, bo jest taki pojedynczy ładunek, proton. Proton jest jednocześnie jonem, nazywamy to jonem, dodatnim jonem wodoru, atomu wodoru. Czyli to jest jak gdyby atom pozbawiony tego elektronu.
No, no a gdzie tutaj te kwarki są?
A, tak. Zaraz dojdziemy do kwarku właśnie. A teraz kwarki. No więc jeszcze może powiem, że już takie, to jest takie abecadło w tej chwili, prawda, że hel na przykład drugi z kolei pierwiastek liczbie porządkowej 2, jest, ma 4 nukleony w jądrze, ma 2 protony, czyli jak gdyby siedzą tam w środku 2 jądra wodoru, ale ma jeszcze 2 neutrony, czyli porównywalną cząstkę do protonu, z tym, że pozbawioną ładunku elektrycznego, czyli razem ładunek elektryczny jądra helu jest 2 razy większy niż ładunek elektryczny jądra wodoru. I teraz widzimy, że inne pierwiastki są zbudowane z atomów, których jądra mają większą ilość elektronów na zewnątrz, a w jądrze większą ilość protonów i neutronów. Wielokrotność tej liczby najczęściej się spotyka. Te właśnie pierwiastki są najbardziej trwałe, jeżeli mają wielokrotność jąder w sobie, w jądrach, i wielokrotność jądra helu, czyli cząstki alfa, innymi słowy. I teraz wróćmy z powrotem. Gdyby nam się udało wziąć pod mikroskop, powiedzmy, taki proton czy neutron, to okazałoby się, że tam dojrzelibyśmy, no ja mówię w cudzysłowie, bo nie ma takiego mikroskopu, dojrzelibyśmy w środku właśnie jeszcze mniejsze cząstki. Proton czy neutron składałby się z 3 cząstek, takich jeszcze mniejszych niż sam proton czy sam neutron, który też składa się z 3 cząstek, i te cząstki właśnie, te maleńkie, które wchodzą w skład, właśnie, które tworzą proton czy neutron, to są właśnie kwarki. To są właśnie kwarki, które mają bardzo ciekawe własności. Czyli można powiedzieć, że nie tylko, że atom jako taki jest podzielny, bo można odłączyć elektrony, prawda? Można rozbić jądra, jeżeli ma więcej nukleonów w tym jądrze, czyli więcej cząstek składowych, prawda? No, czyli już te atomy przestają być tymi atomami, które były poprzednio, i stają się atomami, składnikami innych pierwiastków, prawda? Tracą swoją jak gdyby tożsamość, bo właśnie ilość ładunków w jądrze dodatnich decyduje o tym, z jakim pierwiastkiem o własnościach chemicznych, nie tylko chemicznych, wszystkich własnościach właściwie, danego pierwiastka decyduje właśnie ilość, ta liczba dodatnich ładunków.
A jak z Ledermanem w książce Boska Cząstka, to jest...
O, to jest następna sprawa, bo można tak powiedzieć, że fizyka końca XX wieku i obecna fizyka XXI już wieku zajmuje się przede wszystkim, to nie znaczy, z innymi dziedzinami się też zajmuje, ale ten front badań właśnie jest w dziedzinie cząstek elementarnych. No właśnie, kwarki to są cząstki elementarne. Tak samo zaliczamy i elektrony do cząstek elementarnych, czyli te maleńkie składniki, już najmniejsze, które w zasadzie są niepodzielne, i one są właśnie tak naprawdę niepodzielne, i elektron na przykład już się nie da podzielić, ale cząstki takie jak kwarki, czy elektron, czy inne, mogą się przekształcać jedne w drugie, czyli one się nie dzielą, ale przekształcają się. O, mają taką własność. Można powiedzieć tak, jak nie wiem, jak takie bajeczki były w telewizji. Ja pamiętam, Barna Papa się nazywał taki...
Który
się przekształca.
Bajka.
Właśnie się przekształca.
Zmieniał kształt.
I podobnie można powiedzieć, właśnie coś takiego istnieje w świecie mikroskopowym cząstek, które właśnie podlegają właśnie przekształceniu. One się zmieniają i z jednej może powstać 2, 3, ale to nie znaczy, że tam siedziały te 3 cząstki w środku, w tej jednej cząstce, tylko ta cząstka została przekształcona, jak gdyby, rozdzieliła się, ale nie rozdzieliła się, tylko została przekształcona w 3 cząstki po prostu. Mhm. nowe zupełnie cząstki, które nie siedziały w środku, których nie było w środku właśnie. Mhm.
No ale trudno to sobie wszystko wyobrazić, prawda? Trudno też sobie wyobrazić elektron, który podobno jego powierzchnia wiruje z prędkością światła. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda.
No właśnie, więc tu już dochodzimy. Fizyka doszła do takiego momentu, do takiej granicy, że tak powiem, wyobraźni, która polega na tym, że jeżeli coraz mniejsze bierzemy pod uwagę, coraz to mniejsze cząstki materii, to okaże się, że wtedy dochodzimy do świata, tego mikroświata składającego się z obiektów mikroskopowych, znaczy cząstek elementarnych, atomów i tak dalej, które nie mają, które są trochę innymi obiektami niż te, które spotykamy w naszym świecie makroskopowym. To znaczy, one mają inne własności i w związku z tym nie bardzo dają się wyobrazić. Dlatego, że można sobie wyobrazić elektron, prawda, jako taką małą kuleczkę. Małą taką...
A nie jest, tak? Ja tak sobie wyobrażam. No, co to
i tak być? W pewnym sensie trzeba sobie wyobrażać. Ale tu dochodzimy do pewnej tak zwanej granicy wyobraźni. Mianowicie elektron, gdybyśmy zapytali, do czego z naszego świata makroskopowego elektron jest podobny. Takie popularne określenie było do małej kuleczki, powiedzmy. Kuleczka.
Szklanej kuleczki.
Szklana, taki, malutka kuleczka.
Albo śród taki.
Tak. No tak, ale to nie jest adekwatne. Okazuje się, że nie odpowiada to dokładnie rzeczywistości. I gdybyśmy zapytali właśnie, do czego elektron jest podobny, to powinniśmy odpowiedzieć, on jest do niczego niepodobny. Elektron nie jest podobny do żadnego obiektu, który znamy z życia codziennego.
Czyli ma jakiś bardzo oryginalny kształt? Czy w ogóle trudno mówić o kształcie?
Nie możemy w ogóle mówić o kształcie elektronu, okazuje się. Dlaczego? Dlatego, że elektron jako taki podlega innym zasadom, że tak powiem, ruchu niż na przykład zwykła taka kuleczka. No, powiedzmy. Więc dotykamy tu bardzo istotnego elementu, tak zwanego dualizmu falowo-korpuskularnego. Mianowicie, jeżeli weźmiemy pod uwagę w naszym świecie makroskopowym ruch, powiedzmy, pocisku karabinowego, czy pistoletowego, czy ruch jakiejś kulki, prawda, no to jest ruch tak zwany korpuskularny, prawda? Korpuskuła, czyli cząsteczka się porusza, zmienia
jakiś
swoje...
Jakiś kawałek materii.
Tak, zgąstka materii, prawda, zmienia swoje położenie względem innych ciał w otoczeniu, prawda? I to możemy wykreślić nawet tor, po którym się porusza. Jeżeli na karuzeli na przykład krąży jakiś wózek czy coś takiego, to możemy kółko wykreślić, po jakim torze, prawda, po tym kolistym, to będzie taka orbita, po której się porusza. Natomiast jeżeli chodzi o elektron, to on jeszcze ma oprócz tych własności korpuskularnych, czyli takiej jak gdyby kuleczki, albo może tak powiem, lepiej byłoby powiedzieć, że ma własności kuleczki, ale nie wszystkie. No więc na przykład brakuje mu tej własności, że zwykła kulka, prawda, taka z naszego otoczenia, ma określony kształt, prawda, wiadomo, że granice, że w tym miejscu się znajduje, a dalej już się nie może znajdować, prawda, tam ma ograniczoną swoją przestrzeń, w której może przebywać. Natomiast z elektronem to wcale tak nie jest. Elektron jak gdyby nie ma swoich takich ostrych granic, w których tylko obszaru przestrzeni, w których może przebywać. On może przebywać, a może on wykonywać jakieś drgania czy coś takiego, ale to lepiej sobie tak nie wyobrażać, bo w zasadzie nie wiemy i prawdopodobnie nigdy nie będziemy wiedzieć, jak ten elektron, znaczy wyobrazić sobie nie będziemy mogli, bo elektron, jak już powiedziałem, nie jest podobny do żadnego obiektu z naszego świata makroskopowego. Można sobie wyobrazić jakąś hybrydę, prawda? Znaczy to jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeszcze nie powiedziałem, że elektron właśnie ma własności falowe również. To znaczy, gdybyśmy w naszym świecie makroskopowym spojrzeli na ruch falowy, to jakbyśmy widzieli? No, powiedzmy, najprostsze takie fale na wodzie są. Rzucamy kamień na powierzchnię wody i widzimy, że się rozchodzą kręgi na tej powierzchni wody, prawda? Czy ten ruch takiego właśnie rozchodzenia się tych kręgów na powierzchni wody ma coś wspólnego i czy to jest tego samego typu ruch, jak ruch cząsteczki, która cała się... Każdy powie, że to są dwa różne ruchy, prawda? Bo widzimy, że cały stawek, do którego rzuciliśmy ten kamień, jest dalej w spoczynku, prawda? Jako cała ta ilość materii. Natomiast drgają powierzchnie cząsteczki wody na powierzchni i one się rozchodzą, ale drgania się rozchodzą, zaburzenia, prawda? Powierzchni wody w postaci kręgu rozchodzą się. Ale cały ośrodek jest w spoczynku. Tymczasem ruch kuleczki to jest ruch całego ośrodka tej materii, która jest w tej kuleczce względem innych. Mhm. Widzimy, że to są dwa różne rodzaje ruchu. Okazuje się, że w świecie mikroskopowym, takim dla elektronu, te dwa z naszego punktu widzenia makroskopowego sprzeczne ruchy, bo one się wzajemnie są sprzeczne, prawda? Jedno się porusza zupełnie inaczej, prawda? I w ogóle można powiedzieć, że jako całość nie porusza się, rozchodzi się w postaci fali, prawda? A drugie się jako całość rozchodzi, prawda? No to widzimy, że to są dwa różne rodzaje. To w naszym świecie makroskopowym to są sprzeczne dwa rodzaje ruchu. A tam w świecie mikroskopowym dla elektronu te dwie rzeczy są jakoś połączone ze sobą razem. Więc elektron jako taki też nie można sobie go wyobrazić jako fali rozmytej całkowicie, no bo doświadczenie wskazuje, że zawsze elektron, jak robimy doświadczenie, to zawsze znajdziemy go w określonym punkcie przestrzeni. Ale przed zrobieniem pomiaru, prawda, nie możemy dokładnie powiedzieć, gdzie on był. Czy nie możemy powiedzieć, że on jest rozmyty, bo gdybyśmy sobie wyobrazili taką chmurkę, prawda, w postaci kuli, taką rozmytą troszkę. No to już było wyobrażenie, ale okazuje się, że takie coś nie jest prawdziwe. To znaczy, elektron się już nie składa, bo chmura na przykład składa się z małych cząsteczek, prawda? Małych cząstek pary wodnej. Chmura taka zwykła. Natomiast nawet w mikroskali, powiedzmy mała kropelka takiej chmury, też by była, prawda, miałaby swoje części składowe. Podczas gdy elektron nie ma części składowej, więc nie można go podzielić na takie mniejsze, czyli nie wolno sobie wyobrazić elektronu jako takiej rozmytej chmurki, tylko że w malutkich rozmiarach z jednej strony. Z drugiej strony nie można sobie wyobrazić jako kuleczki, ale jeszcze skądinąd wiadomo, że zawsze jak robimy pomiar, to zawsze znajdziemy ten elektron w określonym punkcie jednak.
Może elektron ma po prostu uczucia, których nie jesteśmy w stanie zarejestrować, prawda? Ale wiemy, że są, tak? Może tutaj coś takiego występuje, co właśnie trudno sobie wyobrazić jakoś, ale...
Nie, więc
zupełnie inny wymiar.
Stąpajmy po ziemi i w związku z tym powinniśmy powiedzieć w ten sposób, że nasza wyobraźnia, nie chodzi o wiedzę, bo wiedzę mamy dużo więcej, potrafimy powiedzieć o elektronie, mimo że go sobie nie potrafimy wyobrazić. Potrafimy przewidzieć prawdopodobieństwo, gdzie on się znajdzie po pewnym czasie, jeżeli takie czy inne warunki mu zadamy, to znaczy, że będziemy go, powiedzmy, popychać polem elektrycznym czy innym ładunkiem, prawda, elektrycznym, to on, wiemy, że gdzie on tam się, powiedzmy, czy w atomie, w których miejscach najchętniej on przebywa najczęściej, a w których nie. Ale taki obraz, prawda, takiej kuleczki mikro, krążącej, tak jak planeta naokoło Słońca, też inny, wokół innej kuleczki, nie jest w pełni prawdziwy. Nie jest w pełni prawdziwy, bo nie wiemy dokładnie, jak on się porusza, bo nie znamy nawet, znaczy z punktu widzenia wyobraźni, ale potrafimy matematycznie opisać prawdopodobieństwo, gdzie on najczęściej przebywa. No i okazuje się, że najczęściej on przebywa właśnie w tym obszarze, gdzie gdzie mamy tą orbitę, prawda, gdzie to kółeczko występuje.
Wiesz co, tak idąc dalej tym porównaniem, no to opowiadasz o jakimś człowieku, którego najczęściej można spotkać w tym barze, prawda?
Tak.
Ale czasami okazuje się, że on gdzieś indziej się znajduje. To znowu trafiamy do sfery już takiej nauki, ale filozoficznej bardziej. I jakoś ciągle widzę, że tak fizyka, nauka ta ścisła trafia w pola, które trudno tutaj już określać, że są ścisłe, prawda? Już nagle wymyka się, jak gdyby to szkiełko już nie jest w stanie zaobserwować niektórych rzeczy.
Ja rozumiem, że masz na myśli to, że w świecie atomowym w zasadzie w dużej mierze o jego, znaczy się zachowaniu się mikrocząstek decyduje prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo znalezienia, które też w przestrzeni rozchodzi się samo prawdopodobieństwo, prawda? Tak jak fala. Więc w tym sensie właśnie mamy własność falową tego elektronu, jak i jego kulistą, że tak powiem, taką kuleczkę, że tak powiem, własność korpuskularną. Nie. No i to jest wszystko, co możemy w tej chwili powiedzieć, ale czy to znaczy, że nasz opis mikroświata jest niedokładny? No, można tak powiedzieć, że nasz opis mikroświata z konieczności rzeczy musi opierać się na badaniach makroświata, czyli tego naszego otoczenia. I cała ludzkość już od dawna, fizycy, wypracowali metodę badania właśnie naszych zjawisk z życia codziennego, zjawisk fizycznych, prawda? I oparli się na tych pojęciach ze świata makroskopowego. I te pojęcia ze świata makroskopowego. I te pojęcia z konieczności rzeczy stosujemy również do świata mikroskopowego. Chociaż one nie zupełnie są do tego świata dopasowane. Być może w przyszłości uda nam się znaleźć taki aparat matematyczny, który będzie bardziej dostosowany do mikroświata niż w tej chwili. Modele, prawda, jakieś może powstaną w przyszłości bardziej dokładne. W tej chwili nie mamy modeli i być może wyobrażonych modeli mikroświata. No tak jest.
No, żeby wyobraźnia mogła działać, musi się opierać na czymś, co znamy, prawda?
A jak jest coś,
czego zupełnie nie znamy,
nie da się.
To nie można się na to oprzeć, prawda? I to jest chyba ta bariera. Ale z drugiej strony, no tak właśnie materialnie nie możemy sobie wyobrazić uczucia, prawda? To też jest taka rzecz, którą czujemy, ale tak. Nie możemy sobie, czy emocji, prawda? Niekoniecznie uczucia.
Znaczy, wiemy, że to jest zjawisko istniejące, prawda, w nas i spodziewamy się, skoro inni wyrażają, z kim się kontaktujemy, te swoje uczucia w różny
sposób.
Więc jest, coś takiego jest, prawda?
Opisać tego w sposób naukowy, metodami naukowymi nie sposób.
Fizycznymi, powiedzmy.
Fizycznymi,
dokładnie.
Właśnie.
Na razie nie, przynajmniej. Ale właśnie się pracuje nad tym, żeby powiedzieć, co to są te emocje. Te emocje prawdopodobnie, znaczy jest to tak zwana zdumiewająca hipoteza Cricka, która mówi, że te wszystkie przebiegi prądowe, nie tylko prądowe, prawda, wszystkie zmiany fizjologiczne w mózgu właśnie powodują istnienie tych uczuć. Czyli uczucia, można powiedzieć, i nie tylko uczucia myśli, to jest nic innego, tylko gra neuronów. Gra neuronów. I to jest właśnie, jak to się dzieje, to my nie znamy w tej chwili. Nauka nad tym w tej chwili bardzo intensywnie pracuje. To jest cała dziedzina kognitywistyka, prawda, powstała, bo to jest nauka ostatnich tam lat.
No to mówiliśmy o tym już jakiś czas temu. Ale mam jeszcze drugie pytanie, bo tak dużo czasu nam zajęło to pierwsze. Mam nadzieję, że drugie będzie.
No właśnie.
Bo to już jest tylko. Drugie pytanie od Łukasza Lubińskiego również dotyczy fizyki atomu. Jak to jest, że elektrony krążą po określonych orbitach? Dlaczego tylko kwant promieniowania może doprowadzić do zmiany poziomu kwantowego? Czy istnieją jeszcze inne formy wzbudzania elektronów.
No więc...
On jest tak jakby na sznurku trzymany, tak?
Siłami elektrycznymi, tak. To znaczy elektron jako ujemny ładunek jest przyciągany do dodatniego jądra. Przyciągany, ale ponieważ właśnie tak jak powiedziałeś, jakby na sznurku, czyli on, gdyby on był w spoczynku, powiedzmy, elektron no nie może
spadł.
Być, to by spadł na to jądro, prawda? Więc on musi wykonywać ruchy.
Żeby mieć siłę odśrodkową.
Można sobie najprościej wyobrazić właśnie, że ma siłę odśrodkową, jak na karuzeli, odrzuca nas na zewnątrz, mimo że przyciąga tam składowa siły ciążenia, nas przyciąga do środka tej karuzeli, prawda? To jak się obraca karuzela, to jednak zachowujemy stały, zwiększony dystans w stosunku do środka karuzeli, prawda? Podobnie musi być, bo te same prawa panują i w mikroświecie, chociaż tam są inne trochę, prawda? Ale te, które zasady podstawowe, które panują w naszym, muszą panować i również w mikroświecie. Te podstawowe rzeczy. Tam odkrywamy nowe prawa też w mikroświecie, ale te, które odkryliśmy na naszym poziomie, działają tam w mikroświecie.
No to jak to się dzieje, że ten jeden kwant promieniowania może doprowadzić do zmiany poziomu?
Więc to jest tak, że można powiedzieć, więc jeżeli sobie chcemy wyobrazić na siłę, prawda, bo na siłę można sobie wyobrazić atom jako taki krążący małą kuleczkę wokół większej troszeczkę kuleczki, tak jak, znaczy wodoru, atom wodoru, prawda? I teraz, jeżeli on utrzymuje się na stałej orbicie, no znaczy mówię, na siłę to, bo w rzeczywistości oznacza, że istnieje pewne prawdopodobieństwo, gdzie on może przebywać, a najchętniej przebywa w obszarze tej orbity, prawda? Więc uprośćmy to nasze spojrzenie na atom i przyjmijmy, że on właśnie porusza się po tej orbicie, prawda? Jak to się dzieje, że na przykład pochłania kwant energii, dlaczego musi pochłaniać kwant, a nie kawałek energii, że tak powiem, dowolną ilość energii, tylko określoną porcję energii musi pochłonąć. No tuż okazuje się, że w świecie atomowym, ponieważ już zeszliśmy do takich wielkości, gdzie już są niepodzielne, energia też składa się z cząstek w tym przypadku, może występować pod różnej postaci, ale też są cząstki energii, czyli kwanty energii. Czyli też nie może mieć nieskończenie małych części, tylko zawsze musimy, więc jeżeli dochodzimy do podziału i dzielimy coś, dzielimy i dochodzimy do granicy, już dalej się nie da podzielić, bo dostaliśmy najmniejszą cząstkę. Tak samo jest z innymi, z energią też jest tak, że dzielimy energię w naszym świecie, możemy dzielić dowolnie, prawda, na dowolne kawałeczki, to jednak dochodzimy do pewnej granicy, których już się dalej nie dzieli, bo właśnie w mikroświecie właśnie wszystko jest właśnie, wszystkie te pojęcia, które są w naszym makroświecie ciągłe, takie właśnie jak energia, czy siła, czy coś, to w mikroświecie wszystko ma charakter kwantowy, czyli cząstkowy. Składa się z elementów już dalej niepodzielnych. I dlatego elektron może chwycić kwant energii, a nie dowolną wartość energii. Prawda? Może większy kwant lub mniejszy kwant, ale zawsze określoną porcję. Prawda? I teraz, jeżeli ta porcja będzie mu pasować w tym sensie, że jeżeli on pochłonie ten kwant energii i przeskoczy na wyższą orbitę, to ten kwant energii musi być dokładnie dopasowany do tej możliwości przeskoku. Wtedy on uzyskuje większą energię, prawda? Jeżeli jest dalej od jądra, krąży po dalszej orbicie, ma większą energię niż jeżeli jest w stanie niezbudzonym podstawowym, kiedy jest na tej bliskiej orbicie. No jeżeli dostanie tą energię akurat pasującą mu, to pochłonie ten kwant. Jeżeli ten kwant będzie za duży albo za mały do tego, żeby mógł przeskoczyć, to on w ogóle nie będzie reagował nie będzie pochłaniał takiego kwantu energii. I odwrotnie. Jest łatwiej wytłumaczyć, dlaczego spadając na niższą orbitę wyświeca tylko określony kwant. No, wyświeca dokładnie tyle energii, ile miał w stosunku do, na tej wyższej orbicie, w stosunku do tej niższej orbity. Po prostu. I wyświeca go kwantami, czyli fotonami.
Mhm. No to mam nadzieję, że... Czy istnieją jeszcze może inne formy wzbudzania elektronów?
Wzbudzenia?
Oprócz tego kwantu energii, promieniowania.
No, jest teoria, która mówi, że są tak zwane ciężkie elektrony, czyli miony na przykład. Mion to jest, można powiedzieć, ma wszystkie inne własności takie jak elektron, tylko jest tam ponad 200 razy cięższy od elektronu. Więc w ten sposób ona przyjąć, a masa, jak wiemy, jest równoważna energii, że on uzyskał energię, czyli pochłonął, czyli wzbudzony. Czyli tym bardziej, że taki mion żyje bardzo krótko. Czyli stan wzbudzony jest krótkożyciowy, powiedzmy, w stosunku do stanu podstawowego. Ten elektron normalny, prawda, to może żyć nieskończenie długo, czyli jego czas życia jest nieskończenie długi, mówimy tak. Natomiast jeżeli zostanie wzbudzony, czyli można przypuszczać, pochłonął energię i stał się cięższy, dlatego, prawda, bo masa jest równoważna energii, jak już wiemy z wzoru Einsteina, wobec tego, co się dzieje, to znaczy on tam krótko może przebyć w tym stanie takim nabuzowanym, że tak powiem, podekscytowanym. Więc w tym sensie to się zgadza. Prawda?
Mhm. No bardzo dziękujemy za te pytania od Łukasza. Miałem nadzieję się połączyć z nim przez Skype'a i on mógłby tutaj po prostu zapytać na żywo. No ale widziałem, że Łukasza nie ma na Skype'ie. W otwartym studiu. Może kiedy indziej to się uda. I gorąco zapraszam do zadawania takich pytań kolejnych. Jesteśmy tutaj co tydzień i z przyjemnością odpowiemy. Właściwie to nie ja, tylko bardziej mój tata tutaj, który no, te sprawy doskonale zna. Posłuchajmy przez chwilę muzyki. Nauka XXI wieku, podcast, którego możecie słuchać na żywo w Radiu Wnet, www.radiownet.pl po godzinie 11 w czwartki. No trwa do godziny 12, ale jak przekroczymy czas, to się nic nie stanie, tutaj nikt nie przychodzi na razie po 12. Ale również można go słuchać ze strony nauka.fvt.pl i do tego zapraszam, bo tam można sobie po prostu pobrać podcasty, wszystkie, które do tej pory nagraliśmy i słuchać wtedy, kiedy mamy na to czas, kiedy macie na to czas. Można również zadać pytanie, gorąco zapraszamy. borys@podcast.pl albo w komentarzach do audycji. Komentarze są umożliwione w notatkach do audycji, także zapraszam gorąco. A teraz no, tata chce mi tutaj już uciekać ze studia, bo mówi, że dzisiaj musi wcześniej wyjść, ale jeszcze namówiłem go, żeby opowiedział o jakiejś ciekawej informacji, którą usłyszałeś ostatnio w telewizji, tak?
Tak.
Co to jest takiego, powiedz?
No więc mnie szczególnie to zainteresowało. Dotyczy to oczywiście zjawiska fizycznego, jakim jest hałas, głos. Dlatego mnie zainteresowało, że nad moją głową często w moim domu, nad moim domem przelatują samoloty.
Na Bemowie.
Na Bemowie, które bardzo rano szczególnie są dokuczliwe, ponieważ budzą. Więc okazuje się, że Japończycy wynaleźli sposób, zresztą on był trochę już wcześniej znany, ale oni to zrealizowali w formie technicznej. Urządzenie, które wychwytuje fale akustyczne hałasującego jakiegoś, na przykład samolotu, i samo nadaje w przeciwfazie fale. Te same fale, tylko w przeciwfazie. Efekt jest taki,
że
jeżeli sobie powiesisz, powiedzmy, w oknie czy na ścianie w pomieszczeniu to urządzenie, to masz idealną ciszę w pomieszczeniu, mimo że na zewnątrz hałasuje bardzo głośno samolot.
A jak się zepsuje to urządzenie i będzie wzbudzać?
Chwileczkę. Więc okazuje się, że już w grudniu tej chwili, to wchodzi do produkcji, w grudniu będzie
masowa
na rynku.
Masowa produkcja, tak?
Tak, na rynku będzie w Japonii, a u nas w Europie ma być w styczniu przyszłego roku. Więc to dosyć szybko.
No, rzeczywiście.
Nie wiem, czy będzie drogie, jeżeli ja sobie będę jeden z pierwszych chyba, który sobie zawiesi takie urządzenie. No, jest to. Poza tym trzeba sobie wyobrazić, na przykład teraz się buduje takie duże zasłony akustyczne, prawda, żeby nie hałasować. Jak to uprości, jeżeli to będzie niedrogie, to jak to może uprościć cały system? Nie trzeba będzie takich zabudów robić i to nie będzie szpeciło.
Ja słyszałem wcześniej o takim materiale, który pochłania dźwięk zupełnie.
No, pochłaniać, no wszystko tutaj pochłania dźwięk, prawda? Chociażby w tym studiu widać, że są, ale tu chodzi o nie tyle o pochłanianie dźwięku, tylko o nadawanie dźwięków w przeciwnej fazie.
No to
jest tak, jakbyś
takie
falę jedną na drugą nałożył, tylko zinterferował w przeciwfazie. Także w sumie daje zero.
Czyli musi być jakiś mikrofon, który potem przetworzy.
I nadajnik, mikrofon, prawda, który i szybko musi przetworzyć, żeby nie było opóźnienia, bo jakby było za dużo. Ale musi od razu rejestrować i szybciutko w ułamku sekundy.
Ja, a propos dźwięku i Japonii, to jeszcze powiem o takiej rzeczy, że wymyślono coś takiego jak moskito. Dokładnie nie pamiętam, jak to się nazywa. W każdym razie coś z moskito, czyli z takimi przeciw takim komarom, no dużym komarom. Ale nazwa jest przewrotna, ponieważ w Japonii mieli urzędnicy miejscy problem z młodzieżą, która gromadziła się w parkach wieczorami. Oni po prostu przesiadywali, pili tam wino, pili alkohol i zostawiali potem duże śmieci, nie można było po tym parku chodzić i mieli z tym duży problem, bo wysyłać tam zawsze policję, przeganiać ich, no w sumie to jest park, więc mogą tam przecież przebywać i trudno było z tym walczyć. Wymyślono bardzo prostą metodę. Wykorzystano to, że ludzie, im starsi, tym mniej wysokich dźwięków słyszą. A właśnie starsi ludzie chcieli spacerować sobie wieczorami po tym parku. I w związku z tym zainstalowano takie antymoskity, czyli urządzenia, które wydają dźwięk o wysokiej częstotliwości, o wysokim natężeniu. 16 kHz. To zupełnie wystarczy. Albo 17 kHz. 16,5 powiedzmy. Dźwięk o wysokiej częstotliwości, prawie niesłyszalny
dla
już.
Dla starszych.
Dla starszych w ogóle niesłyszalny.
Tak.
Ja na przykład badałem swój słuch ostatnio, prawdzie z komputera tylko, przez kartę dźwiękową, no to też troszkę obniża jakość tego nagrania, ale porównywałem z tym, co słyszy Bartek, który ma 18 lat, jutro kończy. Więc on słyszy nawet 18 kHz jeszcze słyszy.
Słyszy, no proszę.
Tak, natomiast ja słyszę 15,5 kHz.
To też dobrze jeszcze. A ja, jak patrzyłem kiedyś w audio w takim specjalnym pomieszczeniu, to okazało się, że koło 10-12 najwyżej.
No właśnie.
Kiloherców.
Tak, dlatego mi już nie przeszkadza taka muzyka właśnie z ostrymi, wysokimi dźwiękami, a z kolei też słuchawki muszę mieć, które mają więcej tych wysokich dźwięków, żeby je jednak usłyszeć, prawda? Mm-hmm. No ale właśnie w ten sposób sobie poradzono. Głośniki w tych miejscach i to jest tak nieznośne dla tej młodzieży, takiej wysokiej częstotliwości dźwięku, że oni przestali się gromadzić
dobrze,
w tych miejscach.
Dobre.
I wiem, że w Warszawie też jest wiele takich miejsc, gdzie są takie problemy, także może to jest jakaś podpowiedź dla kogoś, kto by się zajął produkcją na przykład takich urządzeń, bo ich na rynku zupełnie nie ma, ale metoda według mnie jest przyszłościowa.
Ale uważaj, bo konstytucja zabrania dyskryminacji ze względu na wiek również, więc to mogą ci młodzi ludzie wystąpić do sądu, że
ale oni nie muszą wiedzieć o tym, że to jest...
Chyba. No, to jest manipulacja.
No, skoro urzędnicy
ale
miejscy w Tokio w ten sposób sobie poradzili, no to widocznie znaleźli jakiś sposób na to.
Można powiedzieć, że jeżeli te garby na ziemi też, prawda, przy samym...
No więc właśnie.
Więc to też
jest dyskryminacja.
Dyskryminacja.
Tak?
Tych, którzy lubią szybko jeździć, prawda? No, więc w tym sensie tak.
No więc na dzisiaj skończymy. Nie zdążyłem przeczytać informacji z czytnika Google. Może zrobię to w następnym tygodniu. Te informacje są na stronie nauka.evt.pl. Jeśli ktoś ma ochotę samemu przeczytać, no to zapraszam. Tam są dostępne. To już wszystko w dzisiejszej audycji. Zapraszam za tydzień. Ponownie się tutaj spotkamy. I cóż, do usłyszenia. 2 minuty po godzinie 12:00.